niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, najpierw może się przedstawię, że należę do wspólnoty braci Serca Jezusowego, która powstała prawie 80 ponad lat temu w diecezji poznańskiej. Do tej wspólnoty należą sami bracia, nie mamy księży i pracujemy w instytucjach kościelnych jako siły pomocnicze w tym wszystkim, do czego nie potrzeba święceń kapłańskich. A więc pracujemy w kancelariach kurialnych, w rezydencjach biskupich, w seminariach, w katedrach, jako organiści, siły biurowe, katecheci. Także przyjmujemy kandydatów, którzy by chcieli akurat w taki sposób służyć Panu Bogu i Kościołowi. Nie ma przypadków w życiu. Wszystko się dzieje tak, jak Pan Bóg chce. Czasem ludzie coś przeszkadzają w tych planach Bożych. I tak w moim życiu spotkałem wielu ciekawych ludzi. I tak na początku życia zakonnego, kiedy skończyłem nowicjat, zacząłem pracę w archikatedrze warszawskiej u boku wielkiego prymasa tysiąclecia. Dziś sługi Bożego oczekujemy też na jego beatyfikację. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był wtedy na 4. roku seminarium. Byłem świadkiem jego święceń. I taki drobny kleryk, jak to się mówi, nie za wysoki, nie za tęgi, ale jaki był wielki, był męczennikiem systemu. Żył w naszych czasach, już błogosławiony. I później dane mi było być tak blisko kardynała Wojtyły, a potem Ojca Świętego. I o tym właśnie chciałbym powiedzieć, przybliżyć jego postać z tamtych dni i przez cały pontyfikat, jak to wszystko było. W 1977 roku w styczniu przełożeni posyłali mnie do pracy w papieskim kolegium polskim na Awentynie. Tam mieszkają księża na ogół, którzy studiują w Rzymie. Robią doktoraty i ich habilitację. No i tam w tym domu miał rezydencję na czas pobytu ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Odbierałem go z lotniska i jeździliśmy do Watykanu, do kongregacji, na uniwersytety z wykładami, na różne uroczystości polonijne, czy do Kościoła Polskiego, czy na Monte Cassino. Ksiądz kardynał w czasie jazdy ciągle był zajęty, coś czytał, a jak staliśmy w tłoku rzymskim, coś notował. Wykorzystywał każdą chwilę. Lubił morze, lubił pływać. Też mi się zdarzyło z nim trochę popływać, czy to w morzu, czy na basenie ojców werbistów. No muszę przyznać, że miałem co robić, żeby go dogonić. Lepszy był ode mnie. Lubił góry. Umiłowanym jego miejscem było sanktuarium Mentorella. Tam często, gdy miał trochę więcej czasu, jechał, znaczy ja go woziłem. Gdy zjeżdżaliśmy z głównej drogi, która jeszcze wyżej prowadziła do Mentorelli, żeby wejść na czołnę z nagórza, żeby do niego dotrzeć, trzeba zjechać w dół. A on wtedy schodził w samotności. Lubiał właśnie w tym majestacie gór rozmyślać i przemyśliwa różne sprawy, bo w górach nikt mu nie przeszkadzał. Nikt nie jeździł samochodem, nie było gwaru ulicznego, tak w mieście. I tam mógł się wyciszyć, tam nabierał właśnie tej mocy i tego ducha. A że góry lubił, no to sam o tym mówił, bo często po nich spacerował. A zimową porą, no to wiadomo, jeździł na nartach. No i to wszystko tak trwało. Te wyjazdy, przyjazdy, a ponieważ należał do wielu komisji watykańskich, do różnych kongregacji i do synodu biskupów, także nieraz bywało, że i miesiąc był w Rzymie. Także codziennie byłem do jego dyspozycji. Oprócz jazdy jeszcze serwowałem przy stole, jak to się mówi. I tak to wszystko trwało do 6 sierpnia 1978 roku, kiedy to zmarł papież Paweł VI w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Akurat byłem po drugiej stronie jeziora na rekolekcjach. Castel Gandolfo z tej strony, a z drugiej była Riccia. Tam byłem. Ponieważ nie mogłem do Polski przyjechać na rekolekcje, bo miałem paszport w jedną stronę. Ksiądz kardynał też jeździł z paszportem jednorazowym. Był trochę niewygodny, dlatego mu tak utrudniali to życie. Niech prosi, jak chce jechać. A on się tym nie przejmował. No i przyjechał kardynał na konklawę. Wielu przyjechało, ponieważ żałoba trwa 9 dni po papieżu. W tym czasie jeździliśmy codziennie do Watykanu na spotkania dłuższe przed obiadem, krótsze po obiedzie. I to służyło temu, aby oni się zapoznali między sobą i wtedy tam były rozważane sprawy Kościoła, świata. No i potem było losowanie pokoi, w którym będą mieszkać na konklawę, a konklawę jest to wydzielona część Pałacu Apostolskiego. Nie ma tam telefonów, okna są zaplombowane i każdy uczestnik składa przysięgę od kardynała poprzez kucharzy do sprzątaczki włącznie. Wszyscy składają przysięgę, że to, co zobaczą i usłyszą, nie wolno im mówić. No i na tym pierwszym konklawę wylosował pokój. Jak czasem patrzycie na przekazy telewizyjne, z prawej strony bazyliki na Pałacu Apostolskim jest mozaika Matki Bożej z napisem Totus Tuus. Poniżej mieszkał na tym pierwszym konklawę. Na 3 dni przed tym konklawę zaprosił kardynał 4 kardynałów do naszego domu na posiłek i wśród nich był kardynał Albino Luciani, patriarcha Wenecji, który 26 sierpnia został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła I. Gdy żegnaliśmy się pod bramą konklawę, było nas 3 osoby, a więc ksiądz kardynał, ksiądz Dziwisz i ja, wtedy mówił, no to do zobaczenia. Co inne powiedział później, to później powiem. No i a jeszcze wyjeżdżając na konklawę, bo myśmy pytali, no czy ksiądz kardynał zostanie Ojcem Świętym, czy będziemy mieli papieża Polaka, Słowianina. A on się uśmiechał, tam nas zbywał i zawsze mówił, Duch Święty wskaże. I gdy wychodził już do samochodu, zażartował do księdza rektora, mówi, Józiu, jak zostanę papieżem, ufunduję windę w kolegium, bo tam trzeba było na drugie piętro do kaplicy chodzić. No i gdy wybrali Lucianiego na papieża, wracamy z konklawę, a ksiądz kardynał, wchodząc do domu, mówi, Józiu, wybacz, żem tak się licho spisał. Ale myśmy mu potem przypomnieli, jak już został on wybrany. No i potem oczywiście po konklawę wszyscy się rozjechali, normalnie życie zaczęło iść normalnym tempem. Wiadomo, no, ksiądz kardynał pojechał do Krakowa. A myśmy tam już na co dzień było to, co było. No każdy do swoich zajęć, były te audiencje, no tośmy jeździli. Często gości woziłem, także byłem na wszystkich audiencjach Jana Pawła I. Byłem też na ostatniej i nikt nie przypuszczał, że to będzie jego ostatnia audiencja. Po 33 dniach odszedł do Pana papież Jan Paweł I. Gdy przyjechał ksiądz kardynał na drugie konklawę, a ponieważ mogłem przechodzić za granicę bez paszportu, miałem dobre układy z kapelanem i on zawsze mówił tym pilnującym karabinierom, że ja jeżdżę po biskupów, kardynałów, żeby tam wpuszczali, żeby pomóc te walizki tam pozbierać z tego pasa, co się tam kręci na tym warszawskim stanowisku. Idąc do tego warszawskiego stanowiska, szło kilku księży, ale nie zwracałem uwagi, tylko idę prosto do warszawskiego, bo tam przecież czeka kardynał. Ja dochodzę, a tam tylko ksiądz Dziwisz. Mówię, jak gdzie ksiądz kardynał? A poszedł do wyjścia, idź do niego. Ja za chwilę przyjdę. Rzeczywiście księża już poszli, a ksiądz kardynał stał sobie tak samotnie. Kapelusz naciągnięty na oczy. Teczuszka pod pachą, jak zwykle. Podchodzę, witam się. Przywitał się, ale to nie był ten kardynał. To był już jakiś ten sam, ale trochę już inaczej się zachowywał. Pewnie czuł, co go czeka. No i znów te wyjazdy w czasie żałoby. Dłuższe, krótsze. Losowanie pokoi. Wtedy wylosował, że tylko sklepienie dzieliło go od piętra papieskiego. 13 października nagle zachorował biskup Andrzej Deskur, najlepszy jego przyjaciel, który mieszkał na Watykanie. Zaraz po studiach, bo on nie zdążył, bo oni razem studiowali, tylko że ksiądz Wojtyła wrócił przed 56 rokiem do kraju. A ksiądz Andrzej Deskur nie zdążył, no i został już za granicą. bo był już wtedy wrogiem państwa polskiego, nie mógł wracać i potem pracował na Watykanie i u niego mieliśmy bazę postojową, bo wiadomo, w Rzymie różnie się jeździ, raz dłużej, raz krócej, dlatego jak przyjechaliśmy za wcześnie, to szliśmy do biskupa Andrzeja, żeby przeczekać czas, aż przyjdzie pora, żeby iść do bazyliki. I ta choroba biskupa Andrzeja jeszcze bardziej wpłynęła na jego zachowanie, był bardziej zamyślony. Dawniej jak klęczał w kaplicy, na ostatnim klęczniku, jak ktoś wchodził, tam się głowę uniósł, tam rękę podniósł, że zauważa, pozdrawia, a przed drugim konklawem nic go nie obchodziło. Klęczał i głowę miał tak w dłoniach i nie reagował, kto wchodzi. Był oparty o klęcznik. No i przyszedł czas, kiedy odbył się pogrzeb, potem 13 była msza w popołudniu do Ducha Świętego o wybór nowego papieża. Po mszy świętej wróciliśmy do domu, wchodzimy, a on do mnie mówi: słuchaj, no, może byś mnie ostrzykł, żebym jakoś wyglądał na tym konklawę. No to zrobiłem. Ostrzygłem, no i dobrze. Także wszystkie pierwsze zdjęcia z Ojcem Świętym, no to były z moją fryzurą. Inny by się chwalił, ja tylko mówię. No i oczywiście 14 trzeba było jechać na konklawę. Wcześniej zawieźliśmy walizki z księdzem Dziwiszem. I kardynał mówi: pojedziemy wcześniej, po obiedzie, pojedziemy do Andrzeja, odwiedzić go w klinice, zobaczyć, jak on tam się czuje po tym wylewie. I stamtąd pojechaliśmy prosto na Watykan, na konklawę. Jest to zarejestrowane w filmie Zanussiego z dalekiego kraju. Jak się żegnamy pod bramą konklawę i wtedy żegnając się mówi: trzymajcie się. Już nie mówił do zobaczenia. Pewnie czuł, że to go już czeka. No i oczywiście potem wielkie oczekiwanie. Pierwszy dzień konklawę czarny dym, na drugi do południa, w południe czarny, a po południu 17 z minutami biały dym, a więc zwiastun wiadomości, że mamy już papieża. No i potem to słynne wystąpienie kardynała Felici, annuncio vobis, a więc ogłaszam radość, mamy papieża. No kto mógł, bieg na plac, żeby zobaczyć. Ja niestety bym nie zdążył, bo to 6 kilometrów trzeba jechać do tego Watykanu. Oglądałem to wszystko w telewizji. Radość była wielka, gdy usłyszałem imię Karlo, a jak już było Wojtyła, to już nie było wątpliwości. No i to ukazanie Ojca Świętego, wielka radość dla całego świata, dla zebranych na placu. No i potem Ojciec Święty schował się z tej balkonu, poszedł do środka. Na drugi dzień rano odprawił mszę z kardynałami na rozwiązanie konklawę i po śniadaniu niespodzianka. Ojciec Święty wyjeżdża poza Watykan. I gdzie jedzie? Właśnie do chorych, do cierpiących, do szpitala, do kliniki Gemelli. I tam się spotyka z chorymi i odwiedza biskupa Andrzeja. I wtedy prosił chorych o modlitwę i ofiarowanie cierpień w intencji jego owocnego pontyfikatu. Także chorzy byli dla niego najważniejsi. Potem były dzieci, młodzież i wszyscy inni. Każdego szanował, każdego wysłuchał. Nad każdym problemem się pochylił, bo to był papież spraw ludzkich. Wszystko go interesowało. Gdy widział jakieś krzywdę czy zagrożenie życia, czasem głos podnosił, bo walczył o to, żeby była sprawiedliwość, miłość i życie poszanowane. I cały jego pontyfikat ubywał właśnie pod tym kątem obrony tego, co słaby. I nauczał przecież to samo, co Chrystus uczył wszystkich, kiedy chodził po ziemi. Ojciec Święty był jego przedłużeniem, zastępca Chrystusa na ziemi, głowa widzialna, także była to wielka odpowiedzialność na nim spadła. No i oczywiście tego dnia wieczorem przyjechał ksiądz Dziwisz do naszego domu, otwiera mu drzwi, on mówi: przygotuj samochód, spakujemy walizki i pojedziemy do Watykanu po kolację, będziesz miał okazję spotkać się z Ojcem Świętym. No oczywiście przy kolacji księża pytali: księże Stasiu, a twoje takie pierwsze spotkanie jak wyglądało z Ojcem Świętym? A on mówi: no cóż, zaprowadzili mnie do pokoju. Ojciec Święty siedzi w fotelu, nic nie mówi, pokiwał głową i po chwili mówi: Stasiu, koniec z nartami. bo jako kardynał przecież jeździł na nartach. A sam słyszałem, kto kiedyś tam mówił, że w tamtym czasie 50% polskich kardynałów jeździło na nartach, a było ich dwóch, Wyszyński i Wojtyła. No i wieczorem pojechaliśmy na Watykan. Wynosimy te walizy z windy, przyszły siostry włoskie, które były po Janie Pawle I. Ksiądziewicz zapytał, gdzie Ojciec Święty, one mówią, że w kaplicy. Ksiądz Stasiu mówi, dobra, ja się zajmę walizkami, a wyjdźcie tam do końca, na prawo jest kaplica, a ja tam za chwilę przyjdę. My z księdzem rektorem wędrujemy, nogi nam się trzęsą ze strachu, z wrażenia, no bo gdzież nam szarym ludziom chodzić po papieskich komnatach. Gdy weszliśmy do tej kaplicy, na suficie były witraże, lekko podświetlone, półmrok w kaplicy i takie światełko z góry na klęcznik do Ojca Świętego, on w tej bieli, to my z tego wrażenia na kolana w drzwiach kaplicy. Przychodzi księdziewicz, mówi, no idźcie, że tam dalej się przywitać. A myśmy sobie zawsze tak po góralsku gważyli, przed, jak wsiadał do samochodu. No ja też tak podchodzę, mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. I tak pojadą. No a cóż, że się tak po nocach włóczycie? No my przyszliśmy Ojca Świętego odwiedzić. A jak żeście przyszli, to chodźcie, to może jako razem w tej chałupie nie zginiemy. I wtedy w jego towarzystwie zwiedzaliśmy całe piętro papieskie. Byliśmy i w jadalni, i w sypialni, we wszystkich biurach. Oczywiście przechodząc przez ten pokój, z którego błogosławię, wyjrzałem sobie przez to okno, rzeczywiście bardzo ładny widok. No i doszliśmy, idąc dalej, Ojciec Święty wspomina, jak był przyjmowany przez Ojca Świętego Pawła VI, przy którym biurku siedział i tak dalej. No i to było takie wielkie, niezapomniane pierwsze spotkanie, potem było wiele więcej, ponieważ woziłem gości do Ojca Świętego na różne sytuacje i na obiad czy na kolację, bo księdziewicz mi zawsze mówił, kiedy kogo przywieźć. Także z początku liczyłem te wizyty do gwiazdki, byłem 28 razy na górze, jak to się mówi. Potem było więcej tych spotkań, ale już nie liczyłem. Ojciec Święty przy tych takich spotkaniach prywatnych, można powiedzieć, bo tam nas tylko niewielu było, zawsze mi groził i mówi, to jest ten winowajca, co mnie zawiózł i zostawił. I co było robić? A ja zawsze mówię, Ojcze Święty, wcale nie żałuję. To były takie piękne, miłe spotkania, ale były też i przykre. 13 maja zawiozłem biskupów na taką spotkanie do auli Pawła VI. I miałem oddać korespondencję do polskiego ośrodka. No i gdy zbliżyła się 17, poszedłem na plac świętego Piotra. Piękne, majowe, słoneczne popołudnie. Ojciec Święty wyjechał z lewej strony bazyliki, pojechał na pierwsze okrążenie. Pomyślałem, zanim ten cały plac obiedzie, pójdę oddać, co mam oddać, przyjdę posłuchać, co będzie mówił. No i nie zdążyłem, bo to było na drugim okrążeniu. Zamachowiec wystrzelił dwie kule, jedna przeszła przez Ojca Świętego, przez plecy spadła na samochód, druga rozstrzeliła mu ten palec i łokieć. Zraniła i jeszcze zraniła dwie kobiety w tłumie. Jedna była z Jamajki, druga ze Stanów. A okazało się, że ta ze Stanów to była, urodziła się tego samego dnia i roku i w Wadowicach. Jest to opisane w książce Droga przez cierpienie. Gdy wracałem, no już byłem przy kolumnadzie, zdziwił mnie taki chaos na placu. Ludzie gdzieś biegają, syreny policyjne wyją, karabinierzy, helikopter nad placem. Mówię, co jest? I już jestem, dochodzę do kolumnady, jakaś Polka biegnie zapłakana i krzyczy, że był zamach Ojca Świętego. Udało mi się dotrzeć do tego podium, ale tak patrzyłem, dzieciaki małe płaczą, pochowane pod krzesłami, ludzie mdleją, kawalerowie maltańscy wynoszą tych zemdlonych na noszach, tam trochę na lewą stronę, pod tę kolumnadę, to mieli takie gabinety, gdzie udzielali pierwszej pomocy. Udało mi się dotrzeć do podium, słyszę, jak ojciec Kazimierz zapowiada, Ojciec Święty w tym momencie w karetce opuścił Watykan, jest w drodze do kliniki Gemelli. No i modlili się raz we wszystkich językach. I naraz też była taka sytuacja, że no, pielgrzymi z poznańskiego kościoła przewieźli obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który postawili na tronie papieskim. Ten obraz jest do dziś w domu polskim Jana Pawła. I modlą się. I naraz nie wiadomo, co się stało, jakiś podmuch wiatru czy coś, że ten obraz sunął się z tego fotela, uderzając o podium, zrobił się taki rumor i taki jęk grozy przeszedł po placu, jakby miało się stać coś najgorszego. Ale ojciec Kazimierz znów wszystkich uspokoił, że Ojciec Święty żyje, że operacja trwa. I tak myśmy stali, już by wieczór się zrobił. Zapomniałem o biskupach, że ich zawiozłem, ale sprawdziłem. Byli jeszcze na zebraniu, ale nie wiedzieli, co się stało. Wtedy dowiedzieli się ode mnie, że był zamach. skończyli obrady, poszli na plac świętego Piotra. My na drugi dzień pojechaliśmy do kliniki z tymi naszymi biskupami. Dowiedzieli się od lekarzy, co jest z Ojcem Świętym. Byliśmy na tym poziomie zerowym, gdzie Ojciec Święty leżał pod takim namiotem tlenowym, tylko nam pokazali, że to jest tam, ale tam nie wolno było wejść. Wracaliśmy do Watykanu, a tam pełno ludzi na placu. Całą noc się modlili. Mało kto się tam ruszał. Także wszyscy z taką troską o to, aby Ojciec Święty przeżył, żeby mógł dalej żyć. Ojciec Święty, jak to się mówi, mocny góral, nie dał się. I drugim takim przeżyciem dla zebranych na placu był dzień niedziela po zamachu. Kiedy ludzie czekali, bardzo dużo ludzi na placu, nikt nic nie mówił, każdy tylko różaniec miał w ręce i czekali w milczeniu, co będzie o 12:00. I naraz okno zostało otwarte, dywanik wywieszony i Ojciec Święty, oczywiście było z nagrania, takim umęczonym, zbolałym głosem podziękował wszystkim za modlitwy, prosił o dalsze. Ale w momencie, kiedy wypowiadał słowa przebaczenia dla tego zabójcy, to wtedy chłopy rzadko płaczą, ale widziałem, jak oni buczyli na tym placu. Tak im łzy leciały, bo to było coś niesamowitego, że Ojciec Święty, to było jego wyznanie wiary, że on przebaczył, mimo że był tak cierpiący, bo przecież to była operacja dosyć poważna, 38 cm jelita zostało wycięte, bo przecież było tak poszarpane przez tą kulę. A przeżył. Jak to sam mówił, kto inny strzelał, a kto inny kulę nosił. I gdy przekazywał tą kulę do sanktuarium w Fatimie, do korony Matki Bożej, powiedział, ta kula już nikomu krzywdy nie zrobi. Jeździłem też do Ojca Świętego, do kliniki Gemelli z kardynałem Macharskim i z innymi biskupami, ale nie mogłem wtedy się z nim zobaczyć. Pierwszy raz dopiero to było możliwe w rocznicę wyborów w Castel Gandolfo w letniej rezydencji. Tam byliśmy na mszy świętej. I co ciekawe, tam po odzyskaniu wolności już był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a na dwóch ścianach po bokach dwa takie duże obrazy z tych czasów cudu nad Wisłą. Były właśnie tam i ksiądz Korupka błogosławi, wzywa do walki. Także to już tam w tej kaplicy było dawno, dawno, zanim Ojciec Święty dotarł nasz z Polski. Jak Ojciec Święty już doszedł do zdrowia, oczywiście dalej jeździł i głosił Chrystusa. I właśnie chwała mu za to i przez to, że był tak wierny i taki uparty we wszystkim, a głosił Chrystusa i głosił to, co Chrystus. I dlatego on budował na tej skale, że nawet zamach mu nie przeszkodził, żeby głosić Chrystusa i nawracać cały świat. No i my tym jesteśmy mu za to, powinniśmy być mu wdzięczni, że zrobił tyle dla Polski, dla Kościoła i dla świata. Dlatego to ta uroczystość, która nas niedługo czeka, beatyfikacja, to jest znowu taki, myślę, powrót do gorliwości, do odnowy życia rodzinnego, do odnowy życia modlitwy. Także myślę, że to jakoś wpłynie, że ten naród wreszcie się dźwignie może z tego bałaganu, który się wytworzył przez te lata, które no, byliśmy świadkami, bo żyjemy w tym czasie. Także zachęcam do modlitwy, szczególnie ludzi starszych, którzy no, nieraz nie mogą spać po nocy, bo tam ich tłuszczyko, tam coś boli, tam coś gniecie. Duży różaniec kupcie dziadkowi i babci. Niech się modli za rodzinę, za Kościół, za wszystkich, bo bez modlitwy nic nie ma. Pustka. Dlatego mając wzór w osobie Ojca Świętego, módlmy się, bo wiecie tak, każdy ksiądz, każdy biskup, no to jest takim trybikiem w maszynie Kościoła, a siostry czy bracia zakonni to są taką oliwką, co biegają między tymi trybikami, żeby to fajnie się kręciło, nie? No i dlatego ta modlitwa też jest taką oliwką, która się po prostu no, wspomaga, że nie ma tych zgrzytów, że to idzie dobrze i dlatego jak będziemy się wszyscy modlić, szczególnie aby rodziny były Bogiem silne, bo od rodziny wszystko zależy, bo rodzina jest szkołą życia i tym jest tym pierwszym kościołem, bo potem tu przychodzimy po to, żeby korygować to, co nam w życiu nie wyszło. Księżycom od tego, żeby nas nawracać, głosić, ale my musimy sami się nawrócić, a żeby się nawrócić, trzeba się o to modlić, żeby tą łaskę mieć. Dlatego mamy piękny wzór do naśladowania w osobie Ojca Świętego, który był i jest święty. Ja po Jego śmierci nie modliłem się za Niego, tylko do Niego. A że w życiu spotkałem jeszcze innych takich jak takie osoby jak Matka Teresa z Kalkuty. Woziłem ją za życia. Taka niewielka kobietka, Ledwo tam 1,50 m miała, ale jakie wielkie serce. I ona zrobiła dobrego dla ubogich, dla cierpiących, dla tych poszkodowanych przez życie, tych na trąd chorych i tak dalej. I zobaczcie, dalej siostry to robią, ale ona była, jak pamiętam, myśmy ją pytali, czego jej brakuje w tym jej apostolstwie. Ona mówi, dajcie mi do pomocy świętych kapłanów, to mi wystarczy, bo ludzie nam pomogą, przyniosą. I sam byłem świadkiem, jak do klasztoru ludzie nosili różne rzeczy, a one tylko mogą mieć dwie sukienki, te sary, jedną torbę szmacianą i jedne sandały. To jest ich cały majątek. Nie mają żadnych ławek, wszystko na matach siedzą, na kolanach, a potrafili tyle zrobić. I nie mają nic, ale mają wielką radość, że robią, że działają, że pomagają potrzebującym. I my też możemy na wszelki sposób duchowy pomagać wszystkim, którzy są w potrzebie. Także tyle na razie od z mojej strony. Chcecie więcej, to patrzcie w internecie, tam już tyle różnych rzeczy naopowiadałem, bo jakbym tu chciał to wszystko powiedzieć, to byśmy, nie wiem, czy do obiadu skończyli. Także dziękuję za cierpliwość i proszę też o modlitwę, aby i w naszym klasztorze przyszło nowych ludzi trochę, no bo z tych okolic jeszcze nie mamy żadnego brata. Także miejmy nadzieję, że wymodlony zostanie jakiś jeden czy drugi brat i wtedy będzie nas więcej, będziemy mogli dalej działać. Także we wspólnocie siła. Szczęść Boże.